Biblia mówi, że Bóg jest dobry i że od Niego pochodzi tylko to, co dobre. Że wszelki dar dobry i doskonały zstępuje z nieba od naszego Ojca. On nigdy nie da czegoś złego. On zawsze da to, co dobre, to, co najlepsze. Boża dobroć znaczy Jego zaopatrzenie, Jego pomoc. To Boże dobro jest w kontekście materialnym, w kontekście emocjonalnym do naszego życia, w kontekście duchowym. Bóg jest zawsze dobry i ma dla nas to, co najlepsze. Drugą towarzyszką jest Jego łaska, Boża łaska. Naszą przyszłością jest Boża łaska. To słowo łaska to jest jedno z najważniejszych słów w Biblii. Jest to hebrajskie słowo chesed. Hebrajskie słowo chesed jest jednym z kluczowych słów Pisma Świętego. Trudno je na polski przetłumaczyć i ono występuje pod różnymi postaciami w Biblii. Często jest tłumaczone łaska, czasem jest tłumaczone miłość, czasem jest tłumaczone miłosierdzie, czasem jest tłumaczone przymierze miłości. Różnie tłumacze próbują to słowo przełożyć na nasz język. Ale jest to słowo, które się przewija przez całą Biblię, przez cały Stary Testament, przez cały Nowy Testament również. W słowie miłość, która daje miłosierdzie. Tak byśmy mogli to w skrócie powiedzieć, nazwać. Chesed to jest miłość, która niesie miłosierdzie. Miłość, która nie może odmówić miłosierdzia, która nie może odmówić pomocy. Jest to blisko związane z przebaczeniem grzechów. A więc czego możemy się spodziewać jutro, pojutrze i w przyszłości? Możemy spodziewać się tego, że Bóg będzie nas zawsze miłował, tak? I w tej miłości będzie nam okazywał miłosierdzie i On będzie odpuszczał nasze grzechy, będzie dla nas dobry, będzie dla nas łaskawy. Jego łaska będzie z nami. Kiedy upadniemy, On nas podniesie. Kiedy zgrzeszymy i do Niego przyjdziemy ze szczerym wyznaniem, On przebaczy, On oczyści. Jego miłość chesed, Jego miłość pełna miłosierdzia będzie nam zawsze towarzyszyć. To są te dwie piękne towarzyszki naszego życia. Boża dobroć i Boża łaska, tak? Choćby innych rzeczy nam brakowało. Tak jak mówiliśmy, choćby zdrowia nam brakowało. Choćby finansów nam brakowało. Choćby wielu innych rzeczy nam brakowało, to możemy być pewni i spokojni, że tych dwóch rzeczy nam nigdy nie zabraknie i te dwie rzeczy będą z nami zawsze. Te dwie towarzyszki będą z nami zawsze. Boża dobroć i Boża łaska. Amen? I nawet kiedy są trudne momenty, kiedy się zmagamy z różnymi rzeczami i mówimy, Panie, dlaczego, to Pan przychodzi tak jak do apostoła Pawła i mówi, wystarczy, że masz moją łaskę. Wystarczy Ci, Pawle, na ten czas, że masz moją dobroć i łaskę. Wystarczy Ci, bracie, wystarczy Ci, siostro, że masz na ten czas Bożą łaskę. Może masz inne potrzeby, może masz inne pragnienia, może masz trudności, może masz zmagania, ale Bóg mówi i zapewnia Cię, wystarczy Ci na ten czas, że masz moją dobroć i łaskę. Bo kiedy masz Bożą dobroć i łaskę, to jesteś bogatszy niż największy miliarder tego świata, tak? Jeśli masz dobroć i łaskę, to jesteś w najlepszej kondycji, jesteś w najlepszych rękach, jesteś w najlepszych okolicznościach. Bo cóż człowiekowi pomoże, choćby świat pozyskał, mówi Biblia, prawda? Cóż pomoże, chociażby miał wszystkie zabawki tego świata? Jeśli nie ma w swoim życiu Bożej dobroci i Bożej łaski, to jest pożałowania godny taki człowiek. Możesz mieć wiele różnych zabawek, które świat wymyślił. Ale jeśli w twoim życiu dzisiaj nie ma tych dwóch towarzyszek, jeśli w twoim życiu brakuje Bożej dobroci, Bożej łaski, to jesteś człowiekiem godnym pożałowania. Jesteś człowiekiem, który potrzebuje zmiany, potrzebuje ułożenia swoich priorytetów, ułożenia swoich wartości. Jesteś człowiekiem potrzebującym. naszą przyszłością. Naszą pewną przyszłością jest Boża dobroć i Boża łaska. I w rezultacie, ostatnia linijka tego psalmu, tej pieśni, w rezultacie Dawid mówi, że kiedy skończy się jego życie, to jego przyszłością jest być i zamieszkać w domu Pana na zawsze, tak? Ta dobroć i łaska towarzyszyć nam będzie aż do ostatniego dnia naszego życia i przeprowadzi nas na drugą stronę i tak Biblia mówi, będziemy zawsze z Panem Jezusem. Amen. Naszą przyszłością jest mieszkanie w domu Pana. To nie jest zdjęcie z nieba. To jest na pewno standard zero w porównaniu do tego, jak jest w niebie. Ale jest tam dla ciebie mieszkanie. Jest tam dla ciebie rezerwacja. Jest tam dla ciebie na twoje nazwisko, na twoje imię rezerwacja u Pana Boga, tak? I kiedy skończy się twoje ziemskie życie, masz mieszkanie u Pana. Jest wiele teorii na temat czasów ostatecznych. Jest wiele teorii, jak to wszystko będzie wyglądać. Ale jedno jest pewne. Przyjdzie dzień, kiedy wszyscy będziemy u Pana, którzy Mu służymy, tak? Jedno jest pewne, że przyjdzie dzień, kiedy będziemy u Pana. I to nie podlega dyskusji. Wszystko inne to teoria. I tak na marginesie, jeśli ktoś prowadzi spory o to, jak będą wyglądały czasy ostateczne i jak to wszystko będzie przebiegało, to chcę powiedzieć dorośli. Dorośli, bo to tylko teorie. Nikt tak do końca nie wie, jak to będzie. I Bóg tak to napisał i tak nam pokazał, że ciągle musimy Jemu zaufać i do końca wszystkiego nie wiemy. Nie ma sensu spierać się o szczegóły. Nie ma sensu spierać się, jak to dokładnie będzie wyglądało. Ważne jest, że Pan przyjdzie i ważne jest, że będziemy z Nim na wieki, tak? To są Boże pewniki. Więc naszą przyszłością jest to, co najlepsze. Boża dobroć, Boża łaska i wieczne życie z Panem. Więc jakie z tego wypływają dla nas wnioski? Co to znaczy dzisiaj dla nas? Kilka myśli, kochani. Pierwszy wniosek, który mi się nasunął, to to, abyśmy w związku z tym koncentrowali swoje życie na tym, co dobre. Co dobre. Skoro dobroć i łaska towarzyszą nam każdego dnia, to skupmy się na tej dobroci i na łasce. Koncentrujmy swoje życie na tym, co najlepsze. Nie koncentrujmy swojego życia na tym, co złe. Biblia mówi, że świat ulega zepsuciu. I to jest prawda. Ale nie ulegajmy takiej tendencji, że będziemy koncentrować się na zepsuciu, że będziemy koncentrować się na tragedii, ale skoncentrujmy się na tym, co dobre, skoro dobroć i łaska nam towarzyszy na każdy dzień. Popatrzmy, co mówi na ten temat apostoł Paweł do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, werset pierwszy. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I wielu ludzi się na tym zatrzymuje. Tak, w trudnych czasach, bracie, żyjemy. Tak, bracie, żyjemy w trudnych czasach. Ale popatrzmy dalej na to, co tutaj mówi Biblia. Popatrzmy na werset 10, bo dalej tu jest opis tych trudnych czasów, tego wszystkiego, co się ma wydarzyć i tego ogólnego postępującego zepsucia. Jest tego opis, możecie sobie czytać wersety od 2 do 9. Ale co mówi werset 10? Lecz ty, ważne słowo, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Paweł odwraca oczy Tymoteusza od tego, co tam się będzie działo złego i mówi, ale ty żyjesz inaczej, ty nie jesteś z tych ludzi, ty nie jesteś z tego grona, które ulega zepsuciu, ty jesteś innym człowiekiem i żyjesz innymi wartościami. I dalej werset 13-14. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło. I to widzimy wszędzie wokół nas, prawda? Błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale patrzcie, jest werset 14 zaraz po wersecie 13. I jak to się zaczyna? Ale ty! Znowu. Znowu Paweł szybko odwraca uwagę Tymoteusza od tego, co tragiczne i złe i mówi, ale ty! Ale ty co? Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. Skup się na tym, co dobre. Trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś. Wiecie, czego jestem pewny dzisiaj, kochani? Jestem pewny, że dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni mojego życia. Tego jestem pewny na 100%. Nie wiem, co jutro przyniesie, nie wiem, co będzie za tydzień, ale wiem, że Boża dobroć i łaska będą ze mną zawsze. Tego jestem pewny. Wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Taką miskę dałem tutaj, bo mi się to bardzo spodobało po prostu. Dla mnie to był taki symbol skupienia się na tym, co dobre. Takie dobre śniadanie. Kiedy siadasz przy stole i masz przed sobą talerz pełen dobrych rzeczy, to raczej nie skupiasz się na tych okruchach, mam nadzieję, które gdzieś tam leżą wokół. Nie skupiasz się na tym jednym, powiedzmy, spadło coś pod stół z tego jedzenia. Nie skupiasz się na tym jednym elemencie, który leży na podłodze, mam nadzieję. Skupiasz się na tym, co dobre, na tym, co przed tobą, przed twoimi oczami. Kochani, dobroć i łaska będą towarzyszyć tobie przez wszystkie dni twojego życia. Nie skupiaj się na tym, co złe. Nie skupiaj się na tym, co tam się gdzieś dzieje, bo pogrążysz się w negatywizmie, w rozpaczy, w trwodze, w strachu. Nie skupiaj się na wiadomościach telewizji. Nie skupiaj się na polityce. Nie skupiaj się na wielu innych rzeczach. Skup się na Panu Jezusie. Skup się na tym, że dobroć i łaska towarzyszą ci zawsze. Skup się na tym, co dobre. Nie na okruchach, ale na tym dobrym talerzu, który Bóg ma przed tobą. Drugi wniosek, który mi się nasuwa, to to, że patrzymy na Kościół przez pryzmat Bożej łaski i dobroci. Kiedy myślimy o Kościele, kiedy myślimy o naszym tutaj Kościele, o naszym zborze w Opolu Ostoja, to patrzymy przez pryzmat Bożej dobroci i łaski. Mówimy, Panie, dzięki Ci, że dobroć i łaska będą towarzyszyć naszemu zborowi. Amen? Twoja dobroć będzie z nami. Twoja łaska będzie z nami. Dlatego nie głosimy wersji jest i będzie coraz gorzej. I znowu odwołam się do Tymoteusza. Pierwszy list tym razem, otwórzcie pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4 i wersety 1-3. Jak to przeczytam, to pomyślicie, że skupiam się na tym, że będzie gorzej, ale poczekajcie, przeczytam, a potem coś powiem. Co tu jest napisane? A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. I przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. No, ten fragment nie jest zbyt optymistyczny, i gdybyśmy go tak opatrznie przeczytali, to byśmy powiedzieli, o bracie, z Kościołem nie jest dobrze. Bo będzie dużo zwiedzenia i fałszywej nauki i różnych innych strasznych rzeczy. Ale zwróćcie uwagę na jedno kluczowe słowo. W pierwszym wersecie słowo niektórzy. Kto kto odstąpi od wiary, kto odstąpi od wiary, kto w kościele ulegnie zwiedzeniu, kto zejdzie, jak to mówimy, na manowce, kto się pogrąży w te różne złe rzeczy. Greckie słowo niektórzy oznacza ktoś konkretnie. Ktoś konkretnie. Konkretne jednostki. Duch Boży nie mówi, że Kościół cały ulegnie zwiedzeniu. Nigdzie w Nowym Testamencie nie zobaczycie takiego przesłania Ducha Bożego, że cały Kościół zostanie pogrążony i zwiedziony. Biblia zawsze mówi tak, mówi o fałszywych apostołach, ale zawsze w kontekście konkretnych osób, jednostek. I tak jest i dzisiaj. Tak jest i dzisiaj, kochani. Tak jest. Ale nie jest to jakaś, nie wiadomo jaka rzesza ludzi. Niektórzy, jakieś osoby, jakieś pojedyncze sztuki, jakieś pojedyncze, konkretne osoby będą ulegały takim złym wpływom. I między innymi takie osoby, co robią, werset trzeci mówi, takie osoby narzucają i promują fałszywy ascetyzm. Promują fałszywą skromność, próbują narzucić innym ograniczenia, których Biblia nie narzuca na nas. I w każdych wiekach, w każdym okresie historii Kościoła były takie sytuacje, były takie osoby, które zawsze mówiły, że wszystko jest złe, że niczego nie wolno, że wszystko jest grzechem, że wszystko to świat. I w różnych czasach różne rzeczy dla tych ludzi są światem. Czasami to był pokarm, czasami to były związki małżeńskie, czasami to były inne rzeczy, które się pojawiały. Promujący fałszywy ascetyzm, którego Biblia nie popiera. A więc nie musimy patrzeć na Kościół przez pryzmat teologii katastroficznej. Nie musimy patrzeć na Kościół i mówić, jest źle i będzie coraz gorzej. Wręcz przeciwnie, wiedząc, że Boża dobroć i Boża łaska będą z nami, możemy powiedzieć, że Kościół będzie miał się dobrze i coraz lepiej. Amen? Kościół będzie miał się dobrze i coraz lepiej. Ale jeszcze jeden fragment, bo jakoś byłem tak w sercu pobudzony, żeby pewne fragmenty wam jednak przytoczyć. Pierwszy list Piotra, rozdział 4. Jak to dobrze, że możemy mówić dobrze o Kościele. Jak to dobrze, że możemy mówić dobrze o przyszłości Kościoła, tak? Pierwszy Piotra, rozdział 4 i od wersetu 17 do 19. Znowu troszeczkę prowokujący fragment, ale chcę go odczytać. Myślę, że potrzeba, abyśmy też o tych rzeczach rozmawiali na naszych nabożeństwach niedzielnych czasem. Werset 17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. I znowu fragment, z którego można by opatrznie wywnioskować, że Kościół wszedł w erę sądu Bożego. Że Kościół wszedł w okres Bożego sądu. I że nic tylko teraz będzie selekcja i czystka i... No wiecie, sąd. Co tu tłumaczyć dużo? Każdy rozumie słowo sąd. Ale ważne pytanie trzeba sobie zadać. Czy jesteśmy już w erze sądu, czy jesteśmy jeszcze w erze łaski? W jakiej erze jeszcze żyjemy teraz, kochani? Co Bóg czyni dzisiaj na świecie? Czy Bóg już jest sędzią, czy Bóg jeszcze jest zbawieniem, zbawicielem? Czy oto czas sądu, czy oto czas łaski i zbawienia? I oczywiście odpowiedź jest jednoznaczna znowu. Oto czas łaski, oto czas zbawienia, tak? Więc jak zrozumieć znowu to, co tutaj mówi Piotr? Jak to zrozumieć? O co chodzi z tym sądem? Co to znaczy, że Kościół jest już sądzony? Czy z Kościołem będzie lepiej, czy gorzej? No jak to jest w końcu? Odnoszę się do tego, co mówiłem chyba w ubiegłym roku. Chyba w ubiegłym roku miałem cykl na temat Biblii i interpretacji Biblii i studiowania Biblii, tak? Jedną z podstawowych zasad jest kontekst, prawda? Kontekst. I co mówi ten kontekst tutaj? O czym Piotr mówi? Piotr mówi o cierpieniu. Kontekst jest cierpienia. Werset 19 mówi, podsumowuje, dlatego ci, którzy cierpią według woli Bożej. Kontekst jest trudny, wyjątkowy. Dotyczy chrześcijan, którzy byli prześladowani i ginęli za wiarę. Jeśli byśmy byli w takich okolicznościach w Opolu, że musimy się opowiedzieć, albo wierzysz w Boga, albo nie wierzysz, jak nie wierzysz, to idziesz na śmierć, to powiem wam, dla wielu z nas był dzień sądu. To by był dzień, w którym byśmy się musieli opowiedzieć, czy jesteśmy z Bogiem, czy przeciwko. To by był trudny dzień dla wielu z nas, kochani, gdyby śmierć nam groziła za naszą wiarę. To byłby sąd. Dlatego możemy powiedzieć, że Boży sąd spotyka lud Boży. Gdzieś lokalnie, gdzieś indywidualnie. Gdzieś, gdzie chrześcijanie oddają życie za Jezusa i muszą stanąć albo po tej stronie, albo po tamtej. Tak jest. Ale żyjemy ciągle w erze Bożej łaski. Amen. I Bóg jest dobry dla Kościoła. I nie weszliśmy jeszcze w czasy sądu ostatecznego. I nie żyjemy w czasach, kiedy Kościół będzie tak sądzony mocno, bo przyjdą jeszcze inne okresy. Ale teraz żyjemy w czasie, kiedy Bóg wylewa na Kościół dobroć, wylewa na Kościół łaskę. A tam, gdzie chrześcijanie cierpią, możemy się za nimi wstawiać, możemy się za nimi modlić i prosić Boga, aby w tym okresie próby, w tym okresie doświadczenia, jaki oni przechodzą, aby okazali się Bogu wierni. Amen. Dlatego kolejny wniosek mi się nasuwa, że nad Kościołem chcemy wyznawać dobro i błogosławieństwo. Wyznajemy dobro i błogosławieństwo, wiedząc, że dobroć i łaska towarzyszą nam. Dobroć i łaska towarzyszą nam. Wyznajemy swoimi ustami nad Kościołem dobro i błogosławieństwo, nie śmierć i przekleństwo. Biblia mówi, że życie i śmierć są w mocy języka. Naszym wyznaniem jest dobroć i łaska. Kiedy myślę o Kościele, kiedy myślę o was, mówię, Panie, dzięki Ci, że dobroć i łaska towarzyszy moim braciom i siostrom w Ostoi. Kiedy myślę o nas razem, mówię, dzięki Ci, Boże, że dobroć i łaska będą z nami przez kolejne lata rozwoju naszego zboru. Wyznaję moimi ustami nad wami dobro i błogosławieństwo. Nie wyznaję nad wami przekleństwa i śmierci. Nie mówię złych rzeczy, ale mówię dobre rzeczy o was. Bo wiem, że dobroć i łaska będą z nami. Amen. I to jest jedyne właściwe wyznanie, jakie dziecko Boże ma. Co mówi Biblia na temat naszej przyszłości, przyszłości Kościoła? Kiedy już te trudniejsze fragmenty poczytaliśmy, przejdźmy do tych lżejszych fragmentów. Efezjan rozdział 5 i werset 27. Co Bóg czyni z Kościołem? Efezjan 5, 27. Aby sam sobie przysposobić, inne słowo przygotować. Aby sam sobie przygotować Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Ilu z was myśli, że Bogu się uda to, co zaplanował? Tak? A ilu z was myśli, że Bogu się nie uda? Że on ma dobry pomysł, ale mu się nie uda. Boże, masz świetny pomysł. Kościół będzie fantastyczny. Będzie pełen chwały. W Starym Testamencie jest taki werset, który mówi, że chwałą króla jest liczba jego ludu. Kościół pełen chwały to oznacza, że to będzie również duży kościół. Amen? Że to nie będzie, nie będą 5, 10, 15 ludzi gdzieś tam, którzy przetrwali wielki ucisk i udało im się przetrwać do końca. Chwycili się tego słupa i żadna burza ich nie zmiotła. Ta resztka, ta mała trzutka, jak to niektórzy mówią. Mała trzutka była, jak było ich 11. To była mała trzutka, tak? Jak było 11. Ale poczytajcie objawienie świętego Jana. Kiedy Biblia mówi o milionach, milionów, milionów. Kiedy Biblia mówi o takich liczbach, których my nie potrafimy przetłumaczyć na język polski. Kiedy Biblia mówi o rzeszach ludzi, którzy będą służyć Bogu. Amen? To nie będzie malutka trzutka. To będą miliony, miliardy z każdego narodu, języka, plemienia. I z Polski. I z Opola. I z Opolszczyzny. I z Tułowic, i z Gogolina, i z Kamienia Śląskiego, i tak bym wymieniał. Taka jest przyszłość Kościoła, tak? Taka jest przyszłość Kościoła. Dlatego, że Boża dobroć i Boża łaska nigdy od nas nie odejdzie. I ja wiem, że Bogu się uda, bo Bóg nigdy nie przegrywa. Bóg nigdy nie przegrywa, kochani. I Panu Bogu się uda taki kościół zbudować i taki kościół mieć na końcu, tak? I my, kochani, mamy przywilej być częścią tego planu, częścią tego kościoła. Mamy przywilej wejść w tą przyszłość razem z Bogiem. Jak ktoś może źle mówić o kościele? Kiedy taka perspektywa, kiedy Bóg szykuje sobie kościół pełen chwały, piękny, czysty, nieskalany, święty, piękny, chwalebny, wielki, potężny. Nie wiem, jak ty myślisz o kościele, ale ja widzę, że będzie tylko lepiej. To nie znaczy, że nie będzie problemu, to nie znaczy, że od czasu do czasu ktoś nie ulegnie złym wpływom, tak jak czytałem. Owszem, takie rzeczy będą się zdarzać, ale Bóg sobie poradzi i Bóg zwycięży i Bóg zbuduje swój kościół. Amen? Bóg zbuduje piękny kościół. Dlatego, kiedy czytamy Księgę Objawienia, rozdział 19, to możemy tylko powiedzieć: Boże, dzięki Ci za to, co masz dla nas i dla Kościoła. 19 rozdział, wersety 6-8. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przeobrzeć się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Tak Bóg widzi naszą przyszłość. Będziemy jak panna młoda. A panna młoda zawsze jest piękna. Zawsze jest piękna. Wybiera najlepszego fryzjera w mieście, żeby się uczesać. Do fryzjera trzeba iść, żeby się uczesać. Wyobrażacie to sobie? Najpiękniejszą suknię szykuje sobie. Tam nie może być plam na tej sukni. Tam nie może być dziur. Tam nie może być jakichś łat wstawionych. To musi być piękna suknia. I to Bóg czyni dla nas. I tak Bóg nas widzi w przyszłości. I tak my patrzymy na to, co przed nami. Tak? Dlatego, że Boża dobroć i Boża łaska nas nigdy nie opuszczą. I odnieś to też do swojego życia osobiście. Mówiłem o Kościele, ale odnieś też to do siebie. Popatrz na siebie w ten sposób. Wyznawaj to nad swoim życiem. Wyznawaj to nad swoją rodziną, nad swoimi dziećmi, które ci dorastają. Że Boża dobroć i Boża łaska nie opuści ich nigdy. Amen. Że te dwie towarzyszki będą zawsze z nami. Aż do końca. I kiedy zamieszkamy u Pana na zawsze. Co przed nami? Boże dobro. Boża dobroć i Boża łaska na każdy dzień. Powstańmy do modlitwy. Mówiliśmy o tym, co nas czeka, ale tak jak w każdą niedzielę adresuję również tych z was, którzy jeszcze nie macie relacji z Jezusem Chrystusem, którzy jeszcze nie żyjecie w Nim tak, w takiej więzi, która gwarantuje zbawienie. Dlatego od ciebie również muszę zapytać wprost, osobiście. Co ciebie czeka? Mówiliśmy dzisiaj o tym, co czeka ludzi, którzy żyją z Bogiem. Ale osobiście zadaj sobie to pytanie, co mnie czeka. Jeśli nie ma w twoim życiu Chrystusa, jeśli nie ma w twoim życiu Jego łaski, Jego zbawienia, Jego przebaczenia, to ja ci powiem, co ciebie czeka. Bo Biblia mówi, co ciebie czeka. Biblia mówi, że jeśli za swojego życia nie podejmiesz decyzji, aby żyć z Bogiem, aby pojednać się z Bogiem, to Biblia mówi, że czeka cię wieczne oddzielenie od Boga. Czeka cię wieczność poza Bogiem. Wieczność tak straszna, której nawet nie możemy sobie wyobrazić dzisiaj. A więc nie czeka cię nic dobrego, jeśli nie ma w twoim życiu Boga. Dlatego dzisiaj w tej końcowej modlitwie będziemy mieli okazję, będziesz mieć okazję, aby swoje życie uregulować, aby swoje życie powierzyć Bogu. Aby podjąć dobrą decyzję, najważniejszą decyzję, aby pojednać się z Bogiem, aby opamiętać się z grzechów, aby wyznać Bogu swoje grzechy, swoje winy, aby przyjąć Jego oczyszczenie i Jego zbawienie. To jest to, co Bóg ma dla ciebie dzisiaj. Ma dar zbawienia, ma dar życia wiecznego. Ma dla ciebie rezerwację w niebie. Jeśli z tego skorzystasz, to ma to dla ciebie. Zachęcam cię do tej decyzji dzisiaj. W imieniu Jezusa Chrystusa zachęcam cię do tej decyzji. Podejmij ją tam, gdzie jesteś teraz. Boże, przynosimy ci teraz każdą osobę, która jest na tej sali. I modlimy się, aby dzisiaj nastąpiła przemiana. Modlimy się, aby dzisiaj przyszła pokuta, opamiętanie, świadomość swoich win, świadomość braku relacji z Tobą, ale też świadomość tego, że jesteś blisko i że pragniesz naszego dobra i zbawienia. Pomóż każdemu, kto jest na tej sali, a kto jeszcze nie pojednał się z Tobą, kto jeszcze nie powierzył swojego życia w 100% Tobie. Pomóż dzisiaj zawołać, pomóż dzisiaj powiedzieć: Boże, ratuj mnie, Boże, zbaw mnie. Boże, daj mi nowe życie. Pomóż nam, Panie, dzisiaj podjąć tę decyzję. I błogosław każdą osobę, która otwiera swoje serce na Ciebie. Tak, Panie, razem dziękujemy Ci za Twoją dobroć i łaskę. Dziękujemy Ci za to, co najlepsze. Za to, że jesteś z nami i że będziesz z nami, że nasza przyszłość jest wspaniała z Tobą. Dziękujemy za Twoją obietnicę, za tę pewność, którą nosimy w sercach, że dobroć i łaska towarzyszyć nam będzie każdego dnia naszego życia i przez to też przyjdzie dzień, kiedy będziemy z Tobą już na zawsze. Uwielbiamy Cię za to i dziękujemy. Amen.